Je s nami ksiądz biskup Łukasz Buzun, członek Komisji Maryjnej Konferencji Episkopatu Polski, który jest z nami połączony teraz i zapraszamy księdza biskupa na poranną katechezę i potem na rozmowy z naszymi słuchaczami w tym szczególnym 13 dniu maja. Witamy ekscelencję.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam serdecznie Ojca i wszystkich słuchaczy Radia Jasna Góra i także Radia Rodzina.
Tutaj i Radia Maria.
Oczywiście. I Radia Maria, przepraszam, tak, ja tutaj jest. Będę się mylił chyba tak. Niejednokrotnie.
Bo ale cieszymy się, bo Radia Maria wychodzi na cały świat.
Tak. Tak, szczęść Boże, szczęść Boże. Witam serdecznie wszystkich w dniu dzisiejszym, a dzisiaj jest piękny dzień maryjny, sobota 13 maja. I Ojciec Święty Franciszek jest obecny w Fatimie. Jest setna rocznica objawień fatimskich. Kanonizuje także Franciszka i Hiacyntę, a więc osoby, które otrzymały te objawienia. Jednocześnie chcemy się pochylić nad tajemnicą fatimską w kontekście właśnie naszego życia też i orędzia maryjnego, orędzia fatimskiego, które jest skierowane do całego Kościoła w naszej ojczyźnie. Także wiemy, że jest pielęgnowany kult Pani Fatimskiej, której też figura peregrynowała w parafiach każdej diecezji od 14 października 1995 roku do 11 października 1996 roku. Tak. I dzisiaj także są organizowane czuwania, procesje, modlitwy różańcowe, adoracje w diecezjach, w poszczególnych parafiach i w sanktuariach. Na sanktuarium jasnogórskim będzie także, odbędzie się dzisiaj wielbienie z Maryją, koncert także maryjny, tutaj też 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej obchodzimy. Tak, i orędzie fatimskie, jak wiemy, jest zaakceptowane przez Kościół. Stało się przede wszystkim to dlatego, że zawiera ono prawdę i wezwanie samej Ewangelii. Mianowicie tutaj wpisują się w to orędzie słowa Jezusa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Są to pierwsze słowa, jakie Mesjasz właściwie skierował do ludzkości, do każdego z nas. Jest to wołanie do nawrócenia i pokuty. I to rozległo się, jeśli chodzi o orędzie fatimskie, na początku XX wieku. A jest skierowane jest szczególnie do obecnego stulecia, w którym my żyjemy. Wiemy, że Maryja w objawieniach fatimskich kierowała w szczególny sposób właśnie wezwanie do pokuty, do nawrócenia i do modlitwy różańcowej oraz nabożeństwa do Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny, które jest ukierunkowane na zachowanie pokoju w świecie w obliczu wojen i tego wszystkiego, co się dzieje na świecie i co my też, w czym my też uczestniczymy. Może szczególnie tutaj w Polsce jest pokój, ale przez media docierają do nas te informacje i przecież niedaleko za granicą wschodnią Polski też toczy się wojna. Tak, no my chcemy też to wezwanie Maryi na różne sposoby podejmować. Benedykt XVI, najbliższy współpracownik świętego Jana Pawła II podczas też pielgrzymki do Fatimy 13 maja stwierdził, że łudziłby się ten, kto by sądził, że misja Fatimy została zakończona. Ona ciągle trwa i ciągle jest aktualna. I orędzie fatimskie jako ostrzeżenie i wezwanie do Matki Bożej do nawrócenia nie jest też czymś jednorazowym, jak mówił święty Jan Paweł II. Musi być podejmowane z pokolenia na pokolenie. Zgodnie też ze znakami czasu, bo tutaj te znaki czasu ciągle się odsłaniają, ale te słowa Jana Pawła II z pokolenia na pokolenie, one też odnoszą się do tego, co Maryja wyśpiewała i dziękując Panu Bogu za dar Bożego Miłosierdzia, które też Bóg udzielał narodowi wybranemu z pokolenia na pokolenie i potrzeba właśnie dla każdego z nas i dla narodów i to zostało też podkreślone przez świętego Jana Pawła II, potrzeba jest miłosierdzia. I ono, orędzie fatimskie, ono tutaj jakby porusza, wpisuje się w temat potrzeby Bożego miłosierdzia i potrzeby także ludzi, którzy byliby miłosierni, bo ciągle potrzeba takich osób. W pierwszej części tego orędzia fatimskiego Matka Boża, jak wiemy, ukazała dzieciom wizję piekła. Właściwie ukazała im to, czym jest, jakie są skutki ludzkiej nieprawości, ludzkiego grzechu i skutki wyboru właśnie takiego, a nie innego, który odrzuca Boga w życiu człowieka. Wiemy, że też w drugiej części podany jest najskuteczniejszy sposób ratunku przed piekłem. Jest nim w szczególny sposób głęboka wiara, której możemy się najlepiej nauczyć przez poświęcenie niepokalanemu sercu Najświętszej Marii Panny. Też myślimy tutaj o pierwszych sobotach miesiąca, o sakramencie pokuty, który dla nas jest bramą do Bożego miłosierdzia. No i jeszcze trzecia część tajemnicy, jak wiemy, fatimskiej, mówi o historycznych też konsekwencjach kryzysu wiary i moralności, a więc o tym, jakie mogą być skutki też odrzucenia orędzia fatimskiego. To tak pokrótce, jeśli chodzi o same przesłanie fatimskie. Kiedy zwrócimy się właśnie ku niepokalanemu sercu Maryi, to wiemy, że to serce zostało zachowane od grzechu pierworodnego, od tego osłabienia, rozbicia całej wewnętrznej struktury osoby, którego skutki ciągle w nas trwają, a od którego została Maryja zachowana. Matka Boża właśnie pokazuje na swoje niepokalane serce jako na miejsce też naszego ratunku przez jej pośrednictwo. Ukazuje także przez swoją osobę, czym właściwie jest Boża miłość i Boże miłosierdzie. Jednocześnie wskazuje nam i daje nam pewność, że Bóg nie jest obojętny nawet co do najmniejszego zła, które człowiek czyni. Nie jest mu obojętne. Dzisiaj często zarzuca się jakby Panu Bogu brak interwencji w świecie, czy też właśnie taką obojętność wobec zła, ale właśnie Maryja tutaj jasno nam wskazuje, że Bóg cierpi w Chrystusie, to kiedy patrzymy właśnie na Matkę Bożą, na jej słowa, na objawienie fatimskie, to ukazuje się niejako taki ból Boga spowodowany przez człowieka. Kiedy my kontemplujemy mękę Jezusa, to tym bardziej ta świadomość w nas wzrasta. I też wzrasta nam w nas świadomość, że bez właśnie dzieła odkupienia, bez tego dzieła, które jest owocem Bożego miłosierdzia, człowiek nie może być ocalony. I właśnie ta kontemplacja męki dla nas jest czymś bardzo ważnym. My przeżywamy oczywiście okresy liturgiczne, okres Wielkiego Postu. Tutaj w sposób szczególny jest takim okresem, kiedy przybliżamy się do tajemnicy odkupienia poprzez kontemplację męki naszego Pana, ale jednocześnie wzrasta w nas przez tą kontemplację, przez rozmyślanie to wszystko, co jest związane z prawdą o grzechu, a o czym także orędzie fatimskie mówi. Ta świadomość grzechu jest bardzo ważna, bo ona jest zacierana. Człowiek we współczesnym świecie na różne sposoby chce to rozmyć, czy też jakoś zdystansować się do tej prawdy, zlekceważyć, zafałszować, uniknąć tego trudnego tematu. A w tym orędziu on tutaj jasno wybrzmiewa. Grzech i jego konsekwencje. I też wołanie o nawrócenie. jednocześnie wołanie o pokutę, o modlitwę, szczególnie modlitwę różańcową. I ten dramat grzechu to jest przede wszystkim dramat właśnie życia bez miłości, bo my widzimy sytuacje, które są właśnie sytuacjami pełnymi grzechu, to są sytuacje, gdzie brakuje człowiekowi miłości do Boga i do drugiego człowieka. To jest takie zaprzeczenie tego, co jest istotą naszego człowieczeństwa. Człowiek jest powołany do miłości, powołany do szczęścia. A tutaj każda sytuacja grzechowa właśnie to powołanie deformuje i jednocześnie rodzi owoce, które są właśnie owocami gorzkimi w naszym życiu. Jest to jakieś, zresztą w tej pierwszej wizji jest to jakieś odbicie też zawsze tej przerażającej sceny nieobecności Boga, odbicie piekła. Jednocześnie wiemy, że jest to owoc ludzkiej samowoli, woli czy też działania wykorzystanego w oderwaniu od tej relacji z Bogiem. Człowiek w grzechu, właściwie człowieka w grzechu stać tylko na samowolę, na jakąś też niewrażliwość, na odczytanie Bożego zamiaru, na spełnienie tego Bożego zamiaru, na to, żeby człowiek właśnie był też świadomy tego, do czego jest powołany. Tak, to jest jakby pierwszy negatywny też aspekt orędzia Fatimskiego, który przedstawia, ukazuje nam właśnie te konsekwencje ludzkich czynów, które są popełniane w oderwaniu od prawa Bożego i gdzieś jednocześnie ta pokusa zamazywania tej jasnej prawdy o tym, czym jest grzech, a ona jest potrzebna do tego, żeby człowiek się nawrócił, żeby też podjął odpowiedzialność za swoje czyny, odpowiedzialnie starał się właśnie, jeśli nie może już pewnych rzeczy wyrównać, a tak jest w życiu człowieka niejednokrotnie, nie możemy naprawić, wrócić do przeszłości, sytuacji, przeprosić niektórych ludzi i naprawić zło, to wtedy jest to miejsce na Boże miłosierdzie, na to, że powierzamy to Panu Bogu, staramy się Mu jakoś też tutaj wynagrodzić poprzez konkretne akty, a jednocześnie niejednokrotnie jest to związane z tym, że no musimy udźwignąć też ciężar grzechów, nie tylko naszych, ale także i innych osób, bo żyjemy w społeczeństwie, żyjemy jako ludzie, jesteśmy z sobą też powiązani niewidzialnymi więzami. Jednocześnie te relacje są właśnie bliższe czy dalsze, ale zawsze człowiek żyje właśnie w społeczeństwie, zawsze żyje w relacjach. I Pan Bóg tutaj w orędziu fatimskim przez Maryję, która jest przecież niepokalana, czyli czysta, dziewicza, całkowicie otwarta na działanie Ducha Świętego, zachowana właśnie od tej całej zmazy grzechu, przez jej osobę wzywa do powrotu, do tego, żeby człowiek z powrotem powrócił do Bożego Miłosierdzia. No myśmy obchodzili rok jubileuszowy, rok Bożego Miłosierdzia, specjalna okazja do tego, żeby naprawić to wszystko, co oddać Panu Bogu, to wszystko, co właśnie niszczy człowieka i odbiera mu ten blask świętości, blask powołania, bo człowiek jest powołany do wyższych rzeczy. Każdy z nas, jak wiemy, tutaj światło Ducha Świętego, jeździmy, udzielamy sakramentu bierzmowania i zawsze ta refleksja idzie też po tej linii właśnie, że Duch Święty wewnętrznie człowieka odradza, odnawia, rozświetla, wskazuje mu właściwą drogę ku wartościom. Są dary Ducha Świętego, ale ta współpraca z darami Ducha Świętego, ona ma rodzić konkretne owoce, które są przede wszystkim, nadają ludzkiemu życiu sens, który nigdy nie zostanie odebrany, wskazują jasno cel, rozwijają osobowość, budują właściwe relacje społeczne, to jest całe światło i całe piękno człowieka w tym się odbija, w tej otwartości na działanie Ducha Świętego, i Maryja jest tutaj dla nas taką osobą, która prowadzi nas i do której musimy się zwracać. I to orędzie fatimskie nam to jasno wskazuje, szczególnie modlitwa różańcowa. Ojciec Święty Jan Paweł II w związku też z orędziem fatimskim, on mówił, że właśnie modlitwa, jeszcze raz modlitwa. Potrzeba modlitwy, ponieważ modlitwa otwiera nas na działanie Ducha Świętego, a poza tym przygotowuje nas do, pogłębia w nas właśnie tą zdolność zaufania w stosunku do Pana Boga i zdolność jednocześnie przebaczania, bo człowiek, który się nie modli, bardzo łatwo zaskorupia się w swoim człowieczeństwie. Na początku może jest to niewidoczne, ale jeśli się wycofuje z tej relacji z Bogiem, to coraz bardziej ta skorupa staje się silna i coraz mniej tej zdolności do otwartości, do przebaczenia, zdolności do tego, co tak jest, co przecież jest tak bardzo cenne, a więc do bycia człowiekiem wrażliwym na biedę moralną, na biedę materialną drugiego człowieka i też do tego, że do bycia człowiekiem wrażliwym w tym sensie, że człowiek no jakoś bardziej rozumie też drugą osobę, ale to wszystko rodzi się z tego, że jest dużo zaufania wobec Pana Boga, dużo zaufania wobec Ducha Świętego, który działa w sercu każdego zresztą, każdej osoby właśnie usprawiedliwionej przez chrzest i prowadzi do coraz większej zażyłości, bliskości z Panem Bogiem. To jest, jeśli właśnie grzech nas przygniata tak bardzo, to znaczy, że jest w nas, jest za mało ufności, ta ufność jest mała i za bardzo też opieramy się na sobie, za mało opieramy się na Bożej łasce, na łasce Bożej. Dlatego nawrócenie to ufność i o ile też ufam Panu Bogu, na ile też ufam Panu Bogu, na tyle nawracam się, na tyle to rodzi we mnie właśnie tych dobrych owoców. Myślę tutaj też o owocach Ducha Świętego, jak wytrwałość, czystość, posłuszeństwo, cierpliwość, więc to wszystko, co jest potrzebne, żeby człowiek właściwie prawidłowo rozwijał się i żył w zjednoczeniu z Panem Bogiem, bo orędzie fatimskie jasno nam ukazuje, że bez nawrócenia, bez zjednoczenia z Chrystusem, myślę tutaj też o drodze sakramentalnej w Kościele, nie ma ratunku ani dla człowieka, ani dla świata. Po prostu jest tyle też głupoty w działaniu człowieka, tyle jest niewrażliwości, jest tak zmasowana też edukacja osoby w kierunku właśnie zdystansowania się, jakiegoś negatywizmu, czy też w kierunku sceptycyzmu wobec Boga i wobec Kościoła, wobec tego wszystkiego, co Kościół też sobie ma, tego całego depozytu wiary i łaski jednocześnie, która jest udzielana w sposób szczególny przez sakramenty. Myślę, że to sakrament pokuty jest podstawowym sakramentem zawsze w odrodzeniu osoby ludzkiej, w odrodzeniu też społeczeństwa i Kościoła. Więc tutaj jest taka edukacja, która też odbiera człowiekowi tą jasną wizję człowieka przyszłości, odbiera też tą świadomość i motywację do życia wartościami, no bo trudno mówić o wartościach, kiedy też oglądamy czy telewizję, czy internet, no to jest takie zmasowane, tak są zmasowane treści, które są puste i które nie wnoszą jakichś konkretnych wartości w nasze życie. I tutaj potrzeba właśnie tego wewnętrznego odrodzenia i ono zawsze idzie przez sakrament pokuty, a żeby przystąpić do sakramentu pokuty, żeby otworzyć na to działanie łaski, skorzystać z Bożego miłosierdzia, to potrzeba właśnie tej wrażliwości, potrzeba zaufania. Człowiek nie może tylko skupić się na sobie, być narcystyczny i no wtedy nie jest to po prostu możliwe. Nie ma tutaj Duch Święty dostępu do naszego serca. Chociaż u Boga wszystko jest możliwe i myślę, że ta modlitwa, modlitwa różańcowa, ona otwiera też tą przestrzeń dla Wszechmocy Bożej, żeby działała w sercach ludzkich i żeby ten egoizm, który przecież niczego nie rozwiązuje, a przeciwnie, powoduje bardzo smutne skutki i zatrzymuje właśnie rozwój osoby i społeczności, żeby ten egoizm był jakoś ścierany czy umniejszany. I to jest też tragedia, i egoizm, i indywidualizm. To wszystko, jak widzimy, nie przynosi żadnych dobrych owoców na dłuższy dystans. A życie odnoszone też do Pana Boga jest i piękne, i pełne, gdy dajemy Panu Bogu szansę, że mógł działać w naszym życiu. I to wezwanie fatimskie, ono tutaj ciągle, tak jak to zostało powiedziane i przez papieża Benedykta i poszczególni tutaj papieże, którzy począwszy od papieża czasu Fatimy, Benedykta XV, później Piusa XI, który w 1930 roku uznał oficjalnie objawienie za autentyczne, i jednocześnie późniejsi biskupi Rzymu, oczywiście nasz ojciec święty Jan Paweł II, tutaj miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej, jak wiemy, w związku z zamachem na jego życie w 81 roku, 13 maja. To jest szczególny dzień. Wszyscy ci papieże, aż do papieża obecnego, papieża Franciszka, dostrzegali właśnie w orędziu fatimskim wyraz Bożego miłosierdzia dla ratowania człowieka i świata. I tak my też chcemy to interpretować, i tak w ten sposób chcemy do tego orędzia też podchodzić. Cały czas to przesłanie fatimskie, ono jest aktualne, i tym bardziej w związku z pielgrzymką Ojca Świętego jest dzisiaj bardzo mocno wyeksponowane. Myślę, że wszyscy przeżywamy to. Zresztą w naszych parafiach dzisiaj na pewno mamy taką możliwość, nie tylko uczestnictwa oczywiście w wydarzeniach w Fatimie, ale także właśnie wzięcia udziału w czy procesjach fatimskich, czy tak jak powiedziałem, nabożeństwach, adoracjach. To wszystko jest po to, aby to przesłanie stało się motywem naszego życia. Bo nie chodzi o to tylko, abyśmy coś usłyszeli, czy mieli jakieś informacje na ten temat, ponieważ to jest dla nas za mało. Potrzeba życia właśnie tym orędziem wzywającym do modlitwy różańcowej, wzywającym do kultu, do nabożeństwa niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny, wreszcie wzywającym do przemiany, do nawrócenia, do odrodzenia duchowego, osobistego w rodzinach, gdzie jest przecież to tak bardzo potrzebne świadectwo, szczególnie w obecnej sytuacji modlitwy rodziców, wskazywania dzieciom, wychowywania tych osób, które są powierzone nam do konkretnych wartości, aby one, te osoby, później nie przeklinały życia wobec trudności i cierpienia, które zawsze spotka człowieka na drodze jego życia. Przecież i starość, i śmierć, to wszystko jest wpisane w naszą drogę, i potrzeba siły, jasnego widzenia właśnie celu życia, żeby to wszystko umieć przyjąć i jeszcze dobro czynić na swojej drodze, a nie popadać w cynizm, czy jakąś nienawiść, czy próżność, i to wszystko, żeby jeszcze bardziej po prostu profanowało tą świątynię, którą my jesteśmy, a jesteśmy świątynią Boga i świątynią Ducha Świętego. To jest wielkość człowieka, i orędzie fatimskie jest ukierunkowane na odbudowanie właśnie tej wielkości i tej świadomości w życiu poszczególnych osób i całych społeczeństw. Nie da się pokoju zachować, jak wiemy, w świecie, jeśli nie będzie pokoju w ludzkim sercu i w umyśle, jeśli to wszystko będzie skłócone, wewnętrznie rozbite, przepełnione tą ciemnością grzechu. I po tej linii zresztą idzie każde objawienie maryjne, które nawołuje do właśnie przemiany, do nawrócenia, do modlitwy w sposób szczególny. To są narzędzia, które są niezbywalne i nikt nic lepszego nie wymyślił i nie wymyśli. Taka jest droga odrodzenia duchowego człowieka. I wpatrujemy się tutaj w Maryję. Ona dla nas jest osobą najbliższą. Ciągle warto sobie własną też mieć refleksję na temat Matki Bożej i jej niepokalanego serca. Jest osobą niepokalaną, zintegrowaną, pogodzoną, uzdrowioną. Właśnie to jest to, że sakrament pokuty też możemy postrzegać pod tym kątem, że właśnie Chrystus nas leczy, nas uzdrawia do tego, żebyśmy w pełni mogli korzystać z sakramentu Eucharystii. I tutaj Matka Boża jest dla nas przewodniczką na tej drodze. Także w orędziu, właśnie w innych orędziach, ale tutaj w orędziu fatimskim to jasno wybrzmiewa. Ta bliskość Boga z Maryją, w przypadku Maryi, to całkowite też oddanie się Panu Bogu, to pozwala też właśnie w przypadku Najświętszej Maryi Panny na całkowite zaangażowanie się w tą misję, która jest jej powierzona, którą widzimy, żyje i ciągle to przesłanie do każdego z nas przez jej posługę, jej osobę, przesłanie właśnie uczestnictwa, nawrócenia i uczestnictwa w życiu Bożym, zjednoczenia z Bogiem ciągle się dokonuje. To jest misja i jednocześnie my do tej misji jesteśmy zaproszeni, abyśmy tak jak ona stawaliśmy świadkami właśnie Ewangelii. Idźcie i głoście te zawołanie duszpasterskie w tym roku rozbrzmiewa i w tym nurcie też możemy odnaleźć się i własną drogę tutaj jakoś odnaleźć i spojrzeć na własne powołanie pod tym kątem. Nie możemy Boga ograniczać też jakąś właśnie nieufnością, ale starajmy się tak jak Maryja niepokalana, bo też jesteśmy jakoś powołani do pewnego rzędu, można powiedzieć w cudzysłowie, niepokalaności, czystości. Starajmy się jak ona iść tą drogą. Tak pokrótce możemy sobie to orędzie przybliżyć właśnie w kluczu tej świadomości własnej słabości i też tego wszystkiego, co o czym orędzie na samym początku mówi, a więc tym dramacie grzechu, następnie o niepokalanym sercu Maryi jako o naszym ratunku, o powołaniu, o zaufaniu w stosunku do Pana Boga, o nawróceniu wreszcie, życiu z opatrzności Bożej, w poniesieniu też konsekwencji i odpowiedzialności za to wszystko, co jest związane z grzechem. Jednocześnie odrodzeniu przez modlitwę ciągłej, nawiązywaniu ciągłego dialogu z Panem Bogiem przez modlitwę różańcową, modlitwę maryjną i nabieraniu siły do tego, żeby Duch Święty mógł w nas żyć i przez nas działać. To my tutaj w tym nurcie chcielibyśmy pozostać i mi się wydaje, że wszyscy słuchacze Radia Maryja, oczywiście też Radia Jasna
Góra. Jasna Góra, oczywiście. Tak. Razem.
I rodzina, są czcicielami
Matki. To jest piękne, Bożej. Bo czuję taką łączność, księże biskupie, bo mówimy, ksiądz biskup Łukasz Buzun, biskup pomocniczy w Kaliszu, ale także, no...
Tak, związany z Radiem.
Powiedzmy Paulin, prawda?
Tak.
No właśnie.
I cały ale czas... z Józefem ciągle jakoś tak. Nawiązuje swój dialog. Wiemy, że w orędziu już ostatnie objawienie dotyczyło tak, że ukazał się święty Józef dzieciątkiem Jezus.
Tak jest, oczywiście. I tak patrzę, ojcze biskupie, tak powiem, jeżeli mogę, to Jasna Góra, no i Fatima to są no, takie miejsca maryjne, prawda, że na pewno ksiądz biskup powie nam świadectwo, że ile razy to czuł, że Matka Boża działa, prawda? I w Fatimie, i w Częstochowie, i w Lourdes, i w Częstochowie, i w Fatimie szczególnie. To jest, no, dzisiaj mamy to święto, 100 lat.
Jest medialna też między Fatimą i...
Tak jest, będzie wieczorem, tak.
Tak. Także po tej linii poruszamy się, no myślę, że Jasna Góra jest tutaj nam może bliższa w tym sensie geograficznym też, no ale nie tylko i historycznym. No ale Fatima bardzo pięknie tutaj wybrzmiewa i wiele osób na pewno jakoś dzisiejszy dzień wielu osobom przybliży nie tylko tajemnicę fatimską, ale samą Fatimę, sanktuarium fatimskie. Przecież tyle osób też na te uroczystości i spotkanie z Ojcem Świętym udało się, także z diecezji kaliskiej.
Oczywiście, do pierwszej w nocy mogliśmy wczoraj słuchać jeszcze dalej transmisję przy świętej modlitwy, bo wiem, że ksiądz biskup, ojciec biskup był kilka razy pewnie w Fatimie na pewno, tak? Jeśli chodzi o doświadczenie wiary.
No niestety nie było mi tam.
A, nie było. To przepraszam. Ja byłem dwa razy, ale jeden raz byłem tak, że miałem dłuższy czas i to jest... takie doświadczenie, jakby tak człowiek wchodził na plac i wszystko się zagłusza. Nie ma żadnego kontaktu ze światem, tylko jest cały czas, mówię Ave Maria, zdrowaś Mario. Takie było moje doświadczenie, kiedy byłem tam 8 lat temu i to jest niesamowite miejsce, święte miejsce. Nie Ojciec Święty tam jest, ale mówię, że on nawiązuje jednak do Polski też często, bo mówi w czasie audiencji tych generalnych, że Jasna Góra, Częstochowa, prawda? A więc do ojców Paulinów i nie tylko, do Polaków się zwraca.
No święty Jan Paweł II tutaj był takim przykładem właśnie połączenia też, no myślę, że między Jasną Górą a Fatimą bardzo pięknym, zresztą jego nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej i dziękczynienie za dar uratowania życia, a także no jest tam kula w koronie i też pierścień, który otrzymał od kardynała Wyszyńskiego z napisem Totus Tuus, cały twój.
No właśnie. A zapytam jeszcze tyle, jeśli mogę, bo może tak szedłem w tok myśli księdza biskupa jako też i zakonnika i kapłana, ale bo mamy tak stulecie objawień w Fatimie, mamy niestety stulecie rewolucji tej rosyjskiej, prawda, październikowej, tak. Mamy rewolucję tą taką masonerii, prawda, i jeszcze rewolucję, czy nie rewolucję, ale mamy reformację. Więc te takie daty, ten 17 rok jest taki szczególny dla Kościoła, prawda, powszechnego.
No myślę, że tutaj to wszystko, tak wydaje mi się, może to w takiej naszej krótkiej, tej osobistej refleksji może się przewinąć, że tutaj jest nie tylko jakaś równowaga między tym ogromnym złem, bo te wszystkie wydarzenia, jak rewolucja
właśnie... Październikowa, fatalna, tak, straszna. Tak.
No to są wszystko, to są ogromne zło, jakieś nawarstwienie się naprawdę ogromnego zła i destrukcji tego wszystkiego, co jest najgorsze w ogóle w ludzkości, w życiu człowieka. No, jakbyśmy to nie ujęli. No i tutaj z drugiej strony nie tylko równowaga jakaś między tym złem, które się dokonało, a które zostało wykonane przez człowieka. No bo zarzuca się niektórzy osoby niewierzące, a i nawet ludzie wierzący gdzieś tam cicho mogą żywić pretensje do Pana Boga o jakieś złe wydarzenia w życiu swoim, już nie mówiąc o takich, jak to zostały przez Ojca ukazane, ale to są czyny człowieka. No, jasno trzeba sobie powiedzieć, chociaż nawet Ojciec Święty, jak przypominam sobie, Jan Paweł II, który był w obozie oświęcimskim, powiedział, że do takiego okrucieństwa sam człowiek nie byłby zdolny, musi coś jeszcze być za tym. Więc tutaj jeszcze tam te manipulacje złego ducha szatańskie, które stoją gdzieś z tyłu i prowokują człowieka do jeszcze jakiegoś ogromnego okrucieństwa. No, więc tutaj nawrócenie i orędzie fatimskie, no to jest ogromne wołanie do tego, żeby człowiek się odciął, odseparował od ducha tego świata, bo on właśnie taki jest. Na początku jest taki, wydaje się, humanitarny, ale pod spodem gdzieś to wszystko drzemie i tutaj to zagrożenie musimy wiedzieć i widzieć i stąd dobrze się jest przerazić właśnie złem po to, żeby człowiek nabył gorliwości.
Oczywiście, a te rocznice trzy, bo to jest masoneria, rewolucja, no protestantyzm też patrzymy, jednak rozbicie kościoła, prawda, to nie jest rzecz taka, no, przypadkowa, no, jednak jest ta rana na ciele kościoła.
Tak.
Ale jednak zmierzamy do tego, że Chrystus Pan to wszystko chce uleczyć, prawda, i tu jest nadzieja, że to będzie kiedyś ta jedność.
No w orędzie tym, w tych ostatnich objawieniach jest to ukazane, jednak krzyż i zwycięstwo w krzyżu. Ta wędrówka tutaj w tej wizji siostry Łucji, zwycięstwo w krzyżu, jest to podkreślone. I tutaj musimy w ten sposób widzieć, no bo przecież to jest zmartwychwstanie, jest dla nas podstawową tajemnicą wiary. My się na tym opieramy. Święty Paweł mówi, że jeśli Chrystus by nie zmartwychwstał, no to nie ma nic sensu. Jedzmy, pijmy, pomrzyjmy.
Oczywiście.
No więc tutaj światło zmartwychwstania przebija wszystko.
Mhm. A mam takie pytanie jeszcze na koniec, bo są pytania z naszych słuchaczy, to ode mnie, to jest z mojej strony. Jak ksiądz biskup jako Paulin kiedyś, prawda, cały czas myślę, czuję się Paulinem, prawda, a więc w zakonie świętego Pawła, czuję taką obecność Matki Bożej w swoim życiu, to znaczy miał doświadczenie pewnie nawróceń, spowiedzi i tak dalej. Jak teraz jako biskup to wszystko widzi w takim innym kluczu? Takie osobiste pytanie, przepraszam, jeżeli mogę zadać.
No myślę, że bez Matki Bożej ja sobie nie wyobrażam w ogóle swojego odniesienia do Pana Boga i kiedyś mi, pamiętam, ojciec, rektor spytał, bo taka jest rozmowa w seminarium zawsze z rektorem, co jakiś czas przynajmniej, jakie mam nabożeństwo do Matki Bożej. I ja wtedy podpowiedziałem tak spontanicznie, pod Twoją obronę. No więc niektórzy mówili, że odmawiają dwa różańce albo i trzy. Faktycznie człowiek odmawia codziennie różaniec.
Oczywiście. A ksiądz biskup mówił, ale że pod Twoją obronę. Tam
ja mówię, pod Twoją obronę. Nie, bo dlatego, że jednak maryjność, nabożeństwo maryjne, ta relacja z Matką Bożą, ona jest, wydaje mi się, że idzie po linii serca bardziej niż naszego rozumu. Wczoraj byłem na bierzmowaniu, bardzo takiej czcigodnej miejscowości, tutaj niedaleko Kalisza, i byliśmy w Stawiszynie, byliśmy obecni w szkole też. Młodzież przygotowała w gimnazjum, przygotowała piękne przedstawienie i takie filmy na tematy właśnie religijne. Między innymi był jeden film przez nią zrealizowany na temat argumentów za istnieniem Pana Boga i takich filozoficznych. Bardzo to było dobrze zrobione, ale też kiedy uczestniczyłem w tym, sobie pomyślałem, no argumenty racjonalne, one są ważne. Jednak jest jakby tą dominantą jednak w życiu człowieka, jeśli chodzi o maryjność, jest nasze serce.
Proszę bardzo.
Pięknie. Taka jest prawda, bo informacji mamy dużo. Nawet święty Tomasz, jak sobie przypominam, jeszcze w seminarium powiedział, że napisał, że wszystko, co jest tak właśnie wypowiedziane, to także może być i zaprzeczone. No to jest ta kwestia racjonalizmu i są ludzie bardzo.
Powiem ekscelencji, że byłem w Stawiszynie, znam jako kleryk na rekolekcjach. Tam jest
Stawiszyn,
Blizanów blisko.
Tak,
i tam jest taki środek Polski, prawda? Taka miejscowość jest też niedaleko. Blizanów, Stawiszyn.
Ja myślałem, że Suchowala to środek Europy.
Europy, a tu z Polski tam blisko. Bo tam był taki trzygodnik ksiądz prałat, aż 96 rok. To już dawno.
To było trochę jeszcze.
Ale Stawiszyn, Blizanów, chyba jeszcze taka miejscowość, taka, nie wiem,
Tykadłów,
tak.
Niedaleko.
I taki był ksiądz prałat, że mówisz, że centrum Polski, bo to nie Łódź, tylko tam było, a to na marginesie, ale to był taki właśnie Stawiszyn, taki trzygodny ksiądz prałat, taki bardzo wtedy jeszcze był, już chyba nie żyje teraz, nie wiem, może jest emerytem, ale
tak,
był tak. Zasłużony bardzo, bardzo wtedy, takie rzeczy ma wiarę.
Zapomniałem w tym momencie nazwisko, ale, no, ale wczoraj rozmawialiśmy właśnie na ten temat.
Tak, Stawiszyn, Blizanów i chyba takie Piątek, miejscowość Piątek.
Piątek Wielki, Piątek Mały.
Tak. I ten Piątek jest centrum tutaj Polski, tak? Mówię,
no jest to serce, bo to jest środek Polski.
Środek tutaj Polski, właśnie mówili, tak, że nie, właśnie ten, tylko środek Polski jest Piątek.
Tam jest też piękna figurka, postawiona figura, kaplica Pana Jezusa Miłosiernego obecnie przy drodze, jakby ktoś jechał z Kalisza, za Zbierskiem.
Tak, 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 przepiękne.
Tutaj między Stawiszynem a Zbierskiem.
No, Stawiszyn.
Może zajechać i pomóc.
I ten blizzard, pamiętam, takie moja pierwsza, takie doświadczenie jako kleryku, byliśmy do pomocy i tam takie warunki, takie fajne były, żebyśmy tam mieszkali taki, no, albo bardzo przyjemne, bo kościół taki zabytkowy, drewniany i no, do dzisiaj wspominamy.
Ojcze, bo zejdziemy z tematu.
Oczywiście. Ekscelencjo, czy jeszcze dalej mówimy, czy telefony już? Prosimy telefony, tak?
Tak.
Naszych słuchaczy. Oczywiście. A więc ojciec Łukasz, nie, ksiądz biskup Łukasz Bizon jest nam,
Buzun
jest naszym gościem i rozmawiamy dalej i mówimy dzisiaj, właśnie mamy 13 dzień maja, więc Matka Boża Fatimska i za chwilę kolejne śpieszne telefony i rozmowy z księdzem biskupem na antenie. I rozmawiamy po katechezie, jest z nami ksiądz biskup Łukasz Buzun z Kalisza i rozmawiamy, mamy telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Jezus Chrystus i Maryja.
Amen, słuchamy Panią.
Kłania się Natalia, stała słuchaczka Radia Maryja.
Cieszymy się. Słuchamy Panią, już na antenie jesteśmy,
już
tak?
Już teraz jest.
Oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Chciałam się pochwalić taką właśnie, że bardzo, bardzo jestem zżyta z Fatymą już od lat. Pobyłam właśnie w Fatymie i na swojej rocznicy 50-lecia, także mam Matkę Bożą piękną wbudowaną w szczyt domu swojego. Co 13 zawsze jestem na Eucharystii. Dzisiaj też już byłam. I tak bardzo właśnie prosiłam tę Matkę Bożą, muszę powiedzieć takie świadectwo, bo mój tata jakoś tak się zraził, że już nie żyje od 91 roku. Tak się bardzo modliłam i zaufałam Panu Bogu Maryi Najświętszej, żeby się pojegnał z Bogiem. I właśnie zmarł 13 maja. I wiem, że to tylko i wyłącznie Matka Boża to sprawiła, bo jakoś tak w starszym wieku był u spowiedzi, jakoś trafił na takiego młodego księdza i coś się zraził, ale Matka Boża dała łaskę, że wyprosiłam wszystko. Także wiem, że można wszystko wyprosić. Wczoraj oglądałam długo w nocy i się cieszę. Dzisiaj też będę cały czas oglądać. Także duża
cieszymy
radość.
Cieszymy się i prosimy. Wieczorem też będzie nabożeństwo specjalne, tak będziemy transmitować.
Cały czas śledzę, oglądam, tak wiem, że...
Pani Natalio, dziękujemy za świadectwo.
Moja wspólnota pojechała do Sztokholmu, wypatruję, że może wypatrzę. Także pozdrawiam.
Zobaczymy. To jest piękna grupa młodych ludzi, nie tylko. Ksiądz biskup jest z nami jeszcze. Księży biskupie Łukaszu, prosimy.
Takich świadectw jest więcej i tym bardziej właśnie w obliczu takiej sytuacji, kiedy ktoś odchodzi do Pana Boga. Wiele osób tutaj może coś na ten temat powiedzieć. W ogóle, żeby wytrwać w modlitwie w przypadku, kiedy no widzimy, że nie ma żadnego innego wyjścia, no bo nie da się kogoś zmusić do tego, żeby tutaj poszedł do spowiedzi. Przecież tego musi być ta wewnętrzna otwartość tej osoby. I tutaj modlitwa do Matki Bożej w ogóle i Matki Bożej Fatimskiej. No, Pani dała świadectwo, myślę, że to jest zachęta dla innych osób.
Dziękujemy. Ekscelencjo, kolejny telefon, jeśli można. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo.
Ja do audycji.
Tak, prosimy, na antenie jesteśmy już. Witamy. Szczęść Boże. Tak
jest. Będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzwonię z Małopolski, jestem Teresa.
Witamy.
W 80 roku zachorowało dziecko na zapalenie opon nogi. I tak błagałam Marię, że wybłagałam to dziecko. Dzisiaj mam swoje dzieci już prawie 15, jedno ma 17, drugie 14. I wszystko jest w porządku. Żyje dziecko, ma rodzinę swoją własną. I dziękuję Marii przez wszystkie lata za opiekę nad moją rodziną i nade mną.
Dziękujemy Pani Tereso za świadectwo, Ekscelencjo. Cieszymy się, prawda?
Bo cieszymy
też,
się.
No
tak.
Właśnie. Bo patrzymy też na cud, który się zdarzył dzięki świętym pastuszkom, że dziecko, słyszałem, miało 1/4 mózgu nieczynne.
Tak, tam dużo właśnie, cudów tak. Podczas tego ostatniego też objawienia. Dużo cudów uzdrowień, jeśli chodzi o uzdrowienie. Dużo cudów się dokonało. Ale my zasadniczo zwracamy uwagę na to, co jest tutaj. Oczywiście to są ważne rzeczy. Jak dziecko choruje, tym bardziej w przypadku matki, no to wiemy, że nie ma większego cierpienia dla matki, kiedy widzi cierpiące swoje dziecko. I tutaj też możemy zawsze jakoś pomyśleć o Maryi, która widziała Chrystusa, który tak cierpiał. No ale z drugiej strony też musimy wiedzieć, że tutaj ta modlitwa maryjna, ona też idzie po tej linii, że ktoś potrafi przyjąć właśnie takie trudne doświadczenie. To jest jeszcze jakby, to jest wiele wymiarów maryjności. Oczywiście życzymy i chcemy, żeby uzdrowienie się dokonało, tym bardziej w takich sytuacjach. Ale nawrócenie przecież, to jest największy cud, kiedy ktoś się nawraca do Chrystusa i odchodzi, czy w chorobie odchodzi do Pana właśnie pojednany z Panem Bogiem, w łasce uświęcającej. Tak.
I to jest właśnie cud. Ekscelencja, jeszcze jeden telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego.
Pozdrawiamy, słuchamy.
I ja chciałam Matce Bożej bardzo podziękować za wszystko, co było w moim życiu. Piękne, dobre, trudne. We wszystkim widzę jej obecność i prowadzenie, jej matczyną czułość. Miałam szczęście być 10 lat temu w Fatimie i właśnie modlić się za Radio Maryja. Wtedy tam oddałam tę intencję mszy świętej. Chciałam powiedzieć, że w Maryi Pan Bóg pokazuje, na jakie wyżyny może wznieść się człowiek, który zaufa Bogu, który przyjmie Jego plan, który powie Jemu tak, to pierwsze wielkie i później wiele tych małych w codzienności. nawrócenie to odwrócenie się od wszystkiego, co nie jest Boże, to też takie wielkie nie temu, co do Niego nie prowadzi. Jest taka piękna fraza z piosenki: idę do nieba, mam jeden cel, Boga mojego oglądać chcę. I w tym bardzo nam pomaga Matka Boża. Ona nas prowadzi, nigdy nikogo nie zostawia, nikt nie jest dla niej nieważny. I na tych Bożych drogach ja osobiście mam takie uczucie, że no najpierw to jest trudna droga, później już łatwiejsza, a teraz to takie uczucie, jakby to były ruchome schody. Naprawdę Bóg to wszystko prowadzi, niesie. I chciałam jeszcze taką krótką modlitwę do Maryi. Maryjo, cały maj Cię chwali, szum zielonością, kolorami tańczy, królowo naszych serc, mamuś najdroższa, posiej swoim dzieciom nowe, świeże dobro, niech wzejdzie, jak gwiazdy. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękuję. Szczęść
Boże, dziękujemy bardzo. To jest refleksja Maryjna i majowa chyba. A maj jest naprawdę dla nas takim czasem. Właśnie to jest charakterystyczne, że miesiąc Maryjny to jest maj, kiedy wszystko się odradza. Całe stworzenie rusza właśnie do życia.
A my o tyle się cieszymy, że ksiądz biskup no, jest biskupem kaliskim, pięknej ziemi, a także i paulinem kiedyś, prawda? Więc tym bardziej Matka Boża Częstochowska jest taką naszą no, matką polską.
Tak,
Marią
ja.
Królowej Polski, więc możemy śmiało powiedzieć, że jesteśmy u tronu Matki Bożej Królowej
Trzeba
Polski.
Pozdrowić tutaj wszystkich paulinów na Jasnej Górze, nie tylko, bo tutaj w Brodowie są też ojcowie, pracują. Redemptorystów nie ma blisko, ale też ich pozdrawiam.
Może kiedyś będą jeszcze w diecezji.
Właśnie.
Kaliskiej i poznańskiej. Ekscelencjo, prosimy na koniec jeszcze jakieś takie słowo, bo dzisiaj 13 dzień maja, to jest rzeczywiście dla nas historyczny dzień, 100 lat od objawień Matki Bożej, a więc takie zwieńczenie i potem prosimy o błogosławieństwo na ten dzień dla nas wszystkich, bo za chwilę łączymy się z papieżem Franciszkiem.
Tak, no. Kończymy naszą wspólną refleksję tutaj nad też naszym nawróceniem, nad w ogóle objawieniami fatimskimi i przede wszystkim nad maryjnością, nad tym, co jest właśnie takim charakterystyczną cechą naszej duchowości, bo maryjność jest sercem takim tętniącym też duchowości w Polsce i tak jest głęboko wpisana w życie i naszego narodu, i poszczególnych osób. Może ona jest też niejednokrotnie uśpiona. Trzeba dobrze to wydarzenie dzisiaj, uczestnictwo nasze w tym wydarzeniu Fatimie, niech właśnie będzie takim momentem też przebudzenia gorliwości do służenia Panu Bogu i do zapatrzenia się w Maryję i do pójścia właśnie za tymi wskazówkami, które przez jej posługę zostały i osoby zostały nam przekazane. Cóż, no Bóg zapłać za wspólną tutaj refleksję i życzę dużo błogosławieństwa Bożego. Życzę, żeby ten czas majowy był czasem modlitwy maryjnej i zawierzenia, i zaufania, bo nabożeństwa maryjne, żebyśmy w nich też uczestniczyli i dyscyplinowali, szczególnie młode osoby i wnuczków, dzieci do tego, żeby uczestniczyć w nabożeństwach maryjnych. Kiedyś pamiętam, pewna pani dzwoni w jakiejś sprawie do Radia Jasna Góra przy rozmowach i właśnie prosi o modlitwę w intencji swojej wnuczki, a pytanie zostało sformułowane w ten sposób: a dlaczego wnuczka nie zadzwoniła w tej sprawie, w sprawie matury na przykład? Więc tutaj trzeba może bardziej też takiej sugestii w stosunku do tych osób młodszych. Niech ich człowieczeństwo kształtuje się w szkole maryjnej i eucharystycznej. Bóg zapłać. I powierzając wszystkich też ojca tutaj prowadzącego i wszystkich ojców pracujących w Radiu Maryja i także myślę o moich współbraciach i kapłanach z diecezji kaliskiej i pozdrawiając księdza biskupa Edwarda, który dzisiaj jest właśnie w Toruniu.
W Toruniu będzie tak już jest, no.
Tak, wszystkich uczestników.
Tak jest. Też sympozjum takie sławne.
Sympozjum.
Tak. Wsi. Ekscelencjo, więc prosimy, więc Kalisza poprzez Toruń na całą Polskę, błogosławieństwo i też no, pozdrawiamy wszystkich, którzy się Matce Bożej dzisiaj będą oddawać, bo to jest szczególny dzień, 13 dzień maja.
Powierzamy wszystkich w stawiennictwo Pani Fatimskiej, Matki Bożej Fatimskiej, która też tym nieustającym wezwaniem do pokuty, nabożeństwa, do jej niepokalanego serca, do rozważania też tajemnic różańcowych, które nazywa ostatnim lekarstwem dla świata. Powierzamy wszystkie osoby i szczęść Boże, a z serca wszystkim błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.
Szczęść Boże Ojcu.
Dziękujemy bardzo, ksiądz biskup Łukasz Buzun, biskup pomocniczy Kaliski. Dziękujemy za katechezę i za rozmowę i serdeczność. Pozdrawiamy. Tak. Szczęść Boże, ekscelencja.